To jest pamięć zwycięstw w Bożych próbach. Pamięć, którą mamy zachować, zwyciężając w Bożych próbach i doświadczeniach, przez które przechodziliśmy, przechodzimy i będziemy przechodzić, gdyż taka jest nasza droga. Droga z Jezusem Chrystusem nie jest łatwą drogą, a na tej drodze ma się okazać nasza słabość i niezniszczalna, nieprzemijająca moc Boża. Ludzie niezależni w tym świecie nie potrzebują Boga. I my często, gdy nie znaliśmy Jego, próbowaliśmy sami radzić sobie w życiu. Do czasu, aż przyszedł kryzys, aż przyszło doświadczenie ponad nasze siły i widzieliśmy, że nie damy rady. Nie poradzimy sobie z tym doświadczeniem. Czy to była trudność w życiu, w dorastaniu, czy to była choroba, czy to była śmierć kogoś z bliskich. Dochodziliśmy do takiego miejsca, gdzie stwierdzaliśmy, dalej nie dam rady. Boże, pomóż mi, bo sam do tej pory radziłem sobie, rozwiązywałem swoje sprawy i problemy, ale przyszło takie doświadczenie, w którym jestem bezsilny, bezradny i nie wiem, jak dalej pójść przez życie. I to, co doprowadziło nas do takiej słabości i niemocy, że nie poradzę sobie dalej, że nie przejdę, okazało się największą siłą w naszym życiu. Bo zaczęliśmy szukać pomocy u kogoś mocniejszego niż my sami. U kogoś, kto nie choruje, u kogoś, kto nie umiera, u kogoś, kto, jak powiedział słowo, to tak się stanie, choćby wszyscy inni byli, okazali się kłamcami. Ten ktoś, wszechmogący Bóg, okaże się zawsze prawdziwy. I Jego słowo i Jego obietnice okażą się zawsze prawdą. Czy będziemy żyli, czy nie? Czy ktoś z naszych bliskich umrze, czy nie? Czy kogoś uzdrowi, czy kogoś podźwignie z niemocy, czy komuś da nadzieję i cel i sens w życiu? Jego słowo okaże się prawdą i on okaże się prawdomównym, gdyż inaczej nie może postępować. Chciałbym dzisiaj rozważać ten temat na podstawie trzech osób, przykładu trzech osób. Mógłbym mówić o więcej osobach, ale tak jak rozmawialiśmy z bratem Pawłem, że przez 2 lata rozważaliście jedną księgę. Ja wiem, że ja mam dzisiaj około 40 minut czasu, aby rozważyć prawie pół księgi Rodzaju. Wiele rozdziałów. I jeszcze te osoby, o których chcę mówić, nie zawierają wszystkich, które przez podobne doświadczenia przechodziły. Ale spróbujmy. Niech Bóg nam dopomoże, aby mogło być zwiastowane Boże Słowo i zaspokoić ten głód chleba, jak słyszałem tutaj, jak modliliście się, głód Słowa Bożego, aby to Słowo Boże było do was posłane jako pokarm taki, który będziecie mogli przyjąć. W sposób taki, jak on dotrze do was, do waszych doświadczeń życiowych, do waszych przeżyć i doznań, abyście się mogli z tym zidentyfikować doświadczeniem i przykładem i powiedzieć: tak, Boże, mówiłeś do mnie dzisiaj i chciałeś mi pomóc. Tak wierzę, tak? Na tym polegam, nie na swojej uczoności, mądrości, bo jej nie posiadam. Ale polegam na tym, że Duch Boży zna wasze potrzeby i może powiedzieć wam takie słowo i w taki sposób, że ono dotrze do was. Sięgnijmy do Słowa Bożego, sięgnijmy do pierwszej Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, do 22 rozdziału. Będziemy mówić o doświadczeniu Abrahama. Celowo będziemy mówić o najtrudniejszym doświadczeniu w życiu danego człowieka, które miało sprawdzić jego życie. Miało go doświadczyć. Jeśli my chcemy kogoś poznać, doświadczyć, czy przekonać się, jaki jest, to mówimy, pytają nas, żebyśmy wyrazili zdanie, opinię o kimś, a my mówimy, no, żyje koło mnie z 10 lat, ale tak naprawdę ja nie mogę o nim powiedzieć, bo ja nie doświadczyłem go w potrzebie. Nie doświadczyłem jego, jaki on jest, gdy byłem w potrzebie i zwróciłem się do niego o pomoc. Ja go znam, ale tak z daleka, tak powierzchownie. Nie mogę o nim się wyrazić. Dlatego będziemy sięgać do najtrudniejszych doświadczeń w życiu mężów Bożych, gdzie miało się okazać, jacy oni będą. Czy wytrwają w doświadczeniu? Czy będą wierni Bogu? Czy powiedzą, tak jak żona Hioba, spotykają cię same nieszczęścia, złożyć Bogu, przeklnij swoje życie i odejdź, bo za dużo cię doświadczyło, za dużo trudnych rzeczy doświadczyłeś w życiu. Za długo czekałeś może na rozwiązanie swojej sytuacji życiowej. Zbyt długo Bóg nie odpowiadał, a jak odpowiedział, to przez wiele lat to się nie wypełnia. I przychodzi pokusa, przychodzi takie powątpiewanie. Czy rzeczywiście to Bóg do mnie powiedział? Czy rzeczywiście dał mi taką obietnicę i ją wypełni? Czy rzeczywiście? Bóg powiedział Abrahamowi, twoja niepłodna żona Sara urodzi ci syna. Czy słyszycie, co mówię? Niepłodna twoja żona, która nie może rodzić dzieci, gdyż jest niepłodna, urodzi ci syna. I Abraham uwierzył Bogu. Uwierzył, że Bóg mu powiedział prawdę. Uwierzył w tą obietnicę. I czekał. Mijał rok za rokiem. Minęło 10 lat, a jego niepłodna żona Sara dalej nie urodziła mu syna. Biegły kolejne lata. Bóg mu coraz więcej dawał. Błogosławił mu wszelkim dziele rąk, rozmnożył jego trzody, bydło, wielbłądy, sługi, służebnice. Był zamożnym człowiekiem. Ludzie, poganie wokół niego żyjący, gdy przebywał w tych pogańskich krajach, mówili, ty jesteś jak książę Boży między nami. Widzimy, że Bóg jest z tobą. Widzimy, że ci błogosławi w każdym dziele rąk. Ale był i oskarżyciel, który mówił, ale komu to bogactwo przekażesz? Nie masz syna. Bóg obiecał, że da ci syna, ale nie dał ci syna z twojej niepłodnej żony. I Abraham doszedł do takiego miejsca, że powiedział, gdy Bóg mu kolejne obietnice daje i zapewnienie błogosławieństwa i że jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie i piasek nad brzegiem morza, Abraham mówi, co mi jeszcze, Boże, chcesz dać? Co mi chcesz jeszcze ofiarować? Co chcesz jeszcze mi obiecać? Jak mój sługa odziedziczy to wszystko. Nie mam tego najcenniejszej rzeczy, tej, której najbardziej pragnę. Nie mam syna, nie mam dziedzica, nie mam następcy, któremu mogę to wszelkie bogactwo przekazać. Nie mam. I mijają lata. I jego ukochana żona, piękna kobieta, bardzo piękna, która urodą przyćmiewała tam wiele kobiet w tamtym czasie, mówi do niego, mam służącą, Egipcjankę, Hagar. Według zwyczaju obcuj z nią i na moich nogach ona porodzi syna, pocznie syna i to będzie ten dziedzic. To będzie ten potomek, który Bóg ci obiecał, że będziesz miał syna. I Abraham usłuchał żony swojej, Sary. Czy to była jakaś kobieta nieposłuszna, próbująca rozwiązywać sprawy życiowe w swój sposób? Czy to była pokorna niewiasta, która męża swego nazywała panem? I jest nam, czy wam jako siostrom, dana za przykład, aby wchodzić w jej ślady, w posłuszeństwie, w bojaźni, w uległości mężowi swemu. To była taka kobieta. To nie była kobieta dzisiejszych czasów, feministka, która kieruje, rządzi swoim domem, mówi, że jest tą szyją, która kręci głową mężem swoim. Nie. To była bogobojna, uległa kobieta. Ale zobaczcie, jak my postępujemy i jak działamy. Mijają lata. Bóg obiecał Abrahamowi, on temu uwierzył. I ona jako jego żona, jako towarzyszka jego drogi życia wiedziała o tym wszystkim i dotyczyło to i jego i jej, bo to dziecko miało być z jej łona. Ona miała je nosić w swoim łonie, później piastować przy piersi i cieszyć się, że Bóg dał wypełnienie obietnicy. ale minęło wiele lat, a Bóg nie wypełniał tej obietnicy. I nieraz my tak myślimy, jeśli Bóg coś obiecał, coś wielkiego, wspaniałego w naszym życiu, nasze to życie nie jest takie jak życie Abrahama, nie mamy tyle trzód, stad, sług, służebnic, namiotów, ziemi i tak dalej. Nie prowadzimy tak wędrownego trybu życia. Ale nasze życie, które teraz wiedziemy, to jest to jedyne życie, które mamy tu na ziemi. I tak się zidentyfikujmy z Abrahamem. To było jedyne to jego życie, które on tu miał na ziemi. Co prawda żył o wiele dłużej niż my tu żyjemy. Ale było to jego, to jedyne życie. Jego ukochana, piękna żona starzała się. Mijały lata i nie rodziła. I ta żona powiedziała, pomóżmy Bogu wypełnić Bożą obietnicę. Pomóżmy Bogu, bo ja jestem bogobojną niewiastą, ty jesteś bogobojnym człowiekiem. Bóg powiedział, pomóżmy Bogu wypełnić obietnicę. I pomogli. Urodził się z Hagar Ismael. Urodził się. I wydawałoby się, że pomogli Panu Bogu, aby Boża obietnica się wypełniła, bo Bóg był troszkę za słaby, albo troszkę za powolny i troszeczkę za leniwy, żeby już odpowiedzieć, bo oni już nie mogli czekać. Pomogli Panu Bogu. Chwała się rozleje dla Boga, bo oni pomogli. Boże Słowo okaże się prawdą. My nieraz też tak postępujemy i tak myślimy. Panie Boże, my Ci dopomożemy w jakimś Twojej obietnicy, działaniu, żeby ludzie mogli oddać Tobie chwałę. A Bóg mówi, co robicie? Przez niecierpliwość, przez brak ufności i zaufania. Co robicie? Podważacie obietnicę Bożą. Podważacie, że Bóg, jak powiedział, że da syna, to da syna. Choćby ze starej, choćby z niepłodnej osoby, da syna. I dał tego syna. Po 25 latach od obietnicy danej Abrahamowi. Ale był drugi syn Abrahama, Ismael. A gdy niewolnica, egipcjanka Hagar, poczęła syna, zaczęła lekceważyć swoją panią. Mówi, pani nie dała memu panu Abrahamowi syna, a ja dałam. Będę w jego oczach wyżej. Będę ponad jego panią, bo jego pani nie dała mu syna. I zaczęła lekceważyć swoją panią. Ale koniec był taki, jaki koniec był? Wypędzisz niewolnicę i jej syna, i twego syna. Pierwsze doświadczenie Abrahama, takie ciężkie. Syna, którego on spłodził, które oglądał, jak rośnie. Mówi, wypędzisz niewolnicę i jej syna. Ja się o niego zatroszczę. Ale masz posłuchać, masz wypędzić, masz to niedowiarstwo swoje usunąć, gdyż on nie będzie twoim dziedzicem. On nie będzie twoim następcą. On nie będzie tym, kogo ja obiecałem, że wzbudzę ci i będzie ojcem wielu narodów. W wieku 90 lat niepłodna Sara w starości rodzi syna obietnicy Izaaka. W wieku 100 lat Abraham ma drugiego syna, ale z pierwszego syna obietnicy. Czy Bóg okazał się wierny? Okazał się wierny, choć nie w czasie, w którym oni byli gotowi do czasu, którego oczekiwać. On się okazał wierny później. I często właśnie, jak jest takie powiedzenie w świecie, że najciemniej jest nad ranem. Najtrudniej jest przed końcem doświadczenia. W tych ostatnich dniach, godzinach, latach doświadczenia, które ma dobiec końca i ma przyjść rozwiązanie, Boże rozwiązanie w naszym życiu. Wtedy najczęściej wielu z nas poddaje się. Wycofuje się. Mówią, już za długo. Już nie będę więcej czekał. Nie mam już czasu, nie mam lat, nie mam siły, nie mam cierpliwości, nie mam zdrowia. Nie będę dalej czekał. A ja ze swojego doświadczenia powiem wam, to wtedy powiedz swemu ciału, umysłowi i wszystko w tobie, temu, co się podnosi w tobie, aby nie czekać, powiedz, będę czekał. Bóg obiecał i Bóg jest wielki i potężny i ma moc to wypełnić w swoim czasie, w Bożym czasie. Właśnie to, co największą naszą trudnością jest w oczekiwaniu na spełnienie Bożych obietnic, to jest to, że mijają dni i lata. Mija nasze zdrowie i młodość. I według mijają nasze czasy i plany, w których my zaplanowaliśmy, że to się dokona i to się stanie. Dlatego wtedy zazwyczaj rezygnujemy, zawracamy i mówimy, to już nie jest możliwe, może ja źle zrozumiałem Boga, może to słowo, wola Boża objawiona w Jego wiecznym, niezmiennym słowie, może ona jednak należy ją troszkę inaczej rozumieć, może to dotyczyło kogoś innego, może to słowo nie jest obietnicą dla mnie. A czy obietnicą dla ciebie, drogi bracie i siostro, jest to, że to słowo, które mówi, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Czy to dotyczy tylko wybranych chrześcijan? Czy to dotyczy tylko szczególnie wierzących chrześcijan? Bóg mówi, dla tych oddanych, gorących, tych stuprocentowo oddanych, to tylko ich będzie dotyczyć, Bóg mówi. Czy jest tam taki dopisek w słowie? Czytajcie tak, jak jest napisane. Dlatego, że nie bierzemy słowa tak, jak ono jest napisane, że nie stosujemy go, jak ono jest zapisane, nie wchodzimy w jego ducha w tym, którym było napisane, aby całkowicie wypełnić Boże Słowo w swoim życiu, dlatego pewne rzeczy nie dzieją się w naszym życiu i nie spełniają się. Dlatego, że Bóg powiedział, tak się dostanie, tak będzie i w taki to sposób. I połącz to słowo z wiarą, tak jak ono jest posyłane przez wiernego Boga. A wtedy doświadczy, że to się stanie. Ja też się tak uchwyciłem, co do mojej rodziny, co do moich dzieci. Ja mam 9 dzieci. I niektóre dzieci już dorosłe poszły swoją drogą, czy próbują iść swoją drogą. Ja mówię, Boże, nie są już w moim domu. Nie mam na nie wpływu. A Bóg mówi, ale jest obietnica. Ty jesteś wierzącym człowiekiem, ty masz modlitwę, ty masz narzędzie, którym nieustannie masz ich przynosić przed moje oblicze i błogosławić, i wołać, i prosić za nimi. I to robię. I nie dokonało się wypełnienie tej obietnicy, ale widzę, że zbliża się. Przynajmniej tyle, co postrzegam w stosunku do najstarszej mojej córki. I dlatego mówię, ja nie mogę. Ja nie mam siły. Ja nie mam mocy. Ja pewne rzeczy też zaniedbałem jako ojciec. I to jest bólem moim. Ale wiem, że w jakich sytuacjach życia żyłem i funkcjonowałem. I wyznałem to Bogu i wiem, że On mówi, a teraz już coś źle zrobiłeś, to nie da się tego wyprostować. Bóg mówi, że dla mnie żadna rzecz, żadna sprawa nie jest niemożliwa. Dlatego polegam na Nim. Sięgnijmy do Słowa Bożego, do 22 rozdziału. Przeczytajmy wiersze od 1 do 19 ze Słowa Bożego i spróbujmy troszeczkę o tym doświadczeniu, największym doświadczeniu w życiu Abrahama, porozmawiać. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto jestem. I Bóg powiedział, weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej z gór, na jednej górze, o której ci powiem. Abraham stał więc wcześnie rano, osiodłał swego osła i wziął ze sobą 2 służących i swego syna Izaaka. Narąbał drewna ofiarę całopalną, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. A 3 dnia Abraham podniósł swe oczy i zobaczył z daleka to miejsce. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących, zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was. Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka, a sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I Izaak powiedział do swego ojca Abrahama, mój ojcze, a on odpowiedział, oto jestem mój synu. I Izaak zapytał, oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa, związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie. A on odpowiedział: to jestem. Anioł powiedział: nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. A Abraham podniósł swe oczy i spojrzał, a oto za nim baran zaplątał się rogami w zaroślach. Abraham poszedł więc i wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna. I Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan Upatrzy. Dlatego po dziś dzień mówią: na górze Pana jest upatrzony. Wtedy anioł Pana powiedział, ponownie zawołał z nieba na Abrahama: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego, błogosławić, więc będę ci błogosławił, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a twoje potomstwo dziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Abraham wrócił więc do swoich służących i wstali i wspólnie udali się do Berszeby. Abraham bowiem mieszkał w Berszebie. Zobaczcie. Największe doświadczenie w życiu ojca wiary, tak jak go nazywamy, Abrahama. Bóg dał obietnicę, że da mu potomka. I po 25 latach spełnił tą obietnicę. A później jeszcze, po niewielu latach, powiedział: twój syn, którego miłujesz, jest mi potrzebny. Weźmiesz i złożysz mi go na ofiarę całopalną. To co mi pozostanie? Mógł powiedzieć Abraham. Co mi pozostanie? Przecież to jest dziedzic. To jest obiecany potomek. Z niego ma być rozmnożony ród, a ty każesz go zabić. Przecież to jest nielogiczne. Izmaela, mojego syna pierwszego, odesłałem. Wysłałem daleko z mojego domu. A to jest syn obietnicy. W nim nic nie było z mojej myśli i działania, które przekręcało twoją wolę, twoje postanowienie, twój plan. Powiedziałeś, że dasz i dałeś. Urodził się po wielu latach, a teraz każesz mi go złożyć tobie w ofierze. Wszystkie moje plany, marzenia i miłość mojego serca. On pokochał tego syna, na którego tak długo czekał, oczekiwał. Bo tak ktoś mówi, my macie dużo dzieci, to tak może nie cenicie sobie, jak ktoś czeka latami i wreszcie doczeka tego dzieciątka i on tak kocha je i tak szczęśliwy jest i cały świat i całe życie by chciał jemu poświęcić. A Bóg mówi, tego, którego tak ukochałeś, który jest twoim synem umiłowanym i widzę, że go kochasz ponad żonę swoją, ponad wszystkie inne rzeczy, jest twoją nadzieją i planami na przyszłość, twoimi największymi planami. Tego mi zabijesz i złożysz na ofierze. Spalisz go i oddasz mi tę chwałę. I wtedy będę wiedział, że jestem dla ciebie pierwszy i najważniejszy. Przed mężem, żoną, przed synem, przed tym, czego pragniesz i czego pożądasz i wszystko, co obmyślisz jako plan swego życia. Złożysz mi w ofierze. I to było wielkie doświadczenie, olbrzymie doświadczenie. I Abraham w tym doświadczeniu powiedział: będę posłuszny. Będę tobie posłuszny. I słyszeliście te słowa, które czytaliśmy, gdy syn go pyta: mój ojcze, gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? I on wie, że tego syna ma złożyć jako baranka na ofiarę całopalną. Swojego syna, obietnicy syna, w którym całą nadzieję pokładał tutaj. Ma go zabić. Ten syn patrzy na ojca swego i patrzy, że on go związał i na drwach położył. I wie, że ten ojciec chce go zabić. To jest wielkie doświadczenie dla dziecka, małego, 13-letniego dziecka. I ojciec podnosi nóż, aby zabić swego syna, którego ukochał i w którym ma całą nadzieję. Musi pokonać samego siebie, aby podnieść nóż na dziecko, na swojego ukochanego syna. i zabić go. I on podnosi tą rękę i ten nóż, trzymając w ręku, postanawia zabić swoje dziecko. Wyobraźcie sobie, wejdźcie w tą sytuację. Na pewno serce mu pęka. Ale postanowił być posłuszny. I Bóg mu nie powiedział, że on przerwie to doświadczenie. On raczej oczekiwał, jak czytam w Nowym Testamencie, że Bóg wskrzesi go z martwych. Czyli, że zabije tego swojego syna. Uśmierci swoją nadzieję, swoją obietnicę, swoją przyszłość, wszystko, co w nim składał, i dziedzica swojej wielkiej majątności, że mu to przekaże. A później z niego będzie wiele pokoleń. Książęta, królowie z niego będą się rodzić. Powstanie wielki naród. I nieraz tak do nas może Jezus przyjść i powiedzieć: co najbardziej miłujesz? Co ci jest najdroższe? Daj mi to. Złóż to mi na ofiarę. Zrezygnuj w życiu z tego, czy z tamtego, czy z miłości do niewierzącego człowieka, czy zrezygnuj z jakichś swoich pasji, marzeń i przyjemności, które mówisz, że to cię napełnia i wypełnia i jest sensem twojego życia. Jezus może powiedzieć: czy jest coś w twoim życiu, co kochasz bardziej niż mnie? Czy jest coś takiego w twoim życiu? A ty, jeśli będziesz szczery przed Bogiem i staniesz w takiej chwili szczerości i prawdy, powiesz: ty wiesz, Boże, jest coś takiego. Ty wiesz o tym, że wydaje mi się, że ty jesteś pierwszy, ale jak mam wybrać, kiedyś piłka nożna była w moim życiu taką wielką miłością. Ja myślałem, że jestem takim przykładnym katolikiem. Zawsze mecze były w niedzielę po południu, a msza była w południe. A te mecze były o 16. I mówię, dla mnie ta msza, ten kościół, ten Bóg jest ważniejszy. A piłkę mam później. Ale Bóg to tak skonfrontował, że raz zmieniono mecz na wcześniejszą godzinę. I miałem do wyboru, czy pójść do kościoła. To był wiejski kościół, tam nie było mszy co godzinę. Tam była jedna suma taka. Jeden raz można było pójść w niedzielę albo nie pójść. I wybrałem to, co kochałem bardziej tak naprawdę. Wybrałem mecz, wybrałem piłkę nożną, bo to była moja miłość i moje życie. I dlatego Słowo Boże mówi: tam, gdzie jest tam skarb twój, tam będzie serce twoje. Wybrałem to i teraz wspominając to, mogę wiedzieć, że Bóg mnie zapytał, czy on jest pierwszy w moim życiu. Ja mówiłem, że tak, ale w doświadczeniu okazało się, że piłkę bardziej kochałem, piłkę nożną. Tak samo ciebie może dziś zapytać Bóg: czy jest ktoś bliższy tobie niż ja? Czy jest coś ważniejsze w twoim życiu niż pełnienie mojej woli i bycie mi posłusznym? I będziesz musiał sobie odpowiedzieć. A gdy będziesz wydawało ci się, że chyba Bóg, ale tak będziesz miał wątpliwości, to oczekuj tego, że Bóg skonfrontuje to z rzeczywistością i wtedy ci odpowie, czy on jest pierwszy, czy jednak jest coś innego. Abraham wybrał posłuszeństwo Bogu. A Bóg zatrzymał jego uniesioną rękę przed zabiciem swego syna. To jest też taki wzór i obraz dla nas w Nowym Testamencie. Jezus pyta Ojca swego: Ojcze, o ile to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Może znajdziesz inne rozwiązanie niż ofiara swojego Syna, Syna Bożego i śmierć na krzyżu. 3 razy pyta. Nie pyta tylko raz i mówi: no Bóg nie odpowiedział, to ja już nie pytam. Nie? Pyta 3 razy z płaczem, ze łzami, w krwawym pocie, w trwodze, w zmaganiu, w takim przeżyciu, jak my nieraz doświadczamy, takie przeżycie, które wiemy, że to jest dla nas być albo nie być, albo będę żył, albo umrę. To jest choroba, czy cierpienie, czy jakaś sprawa życiowa, czy kogoś, sprawa kogoś naszego bliskiego, naszego kochanego dziecka. I my wtedy wiemy, że to jest sprawa wyboru i decyzji. Bóg powiedział. Bóg nie odpowiedział, tak? Dlaczego nie odpowiedział? odpowiedziałby, gdyby zmienił zdanie. On posłał syna swego jednorodzonego, umiłowanego, aby złożył życie w ofierze. I jeżeli syn w chwili utrapienia i cierpienia i trwogi pytał go, czy można to zmienić, czy mogę nie umierać, Bóg nie odpowiedział, bo on nie zmieniał tego. Gdyby chciał to zmienić, to powie, dobrze, znajdziemy inny sposób. Ale on nie cofnął swojej ręki. On pozwolił zabić swojego syna jednorodzonego. Pozwolił i został zabity. Najpierw umęczony, znieważony, przez wiele godzin męczony i ukrzyżowany, opluty i znieważony na tym krzyżu, wyszydzony i wyśmiany. I podważono jego całą misję, służbę i posłannictwo. Ale on się nie cofnął i Bóg, jego ojciec też nie cofnął się. Dlatego, że wiedział, że to jest konieczne. W przypadku Izaaka i Abrahama Bóg wstrzymał Abrahama, doświadczył go i widział. Ale Izaak nie musiał umrzeć za moje i twoje grzechy, aby nas wyratować z nędznego postępowania. A Bóg wiedział, że Jezus musi umrzeć, aby wyratować ciebie i mnie, wszystkich grzeszników, z marnego postępowania naszego i otworzyć dla nas drogę życia i zbawienia. On o tym wiedział. Dlatego nie cofnął się. Dlatego ja dziś mogę żyć dzięki tej przelanej krwi Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dzięki tego, że za moje grzechy umarł i mnie grzesznika usprawiedliwił swoją krwią i oczyścił i obmył mnie z grzechów moich. Dlatego mogę żyć. I każdy z was może żyć. Dlatego, że Jezus Chrystus umarł, że Ojciec nie cofnął się, posłał swego Syna na śmierć, a Syn był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, jak mówi Słowo Boże. I dlatego ujrzy wielu, wielu zbawionych przez Jego ofiarę, cierpienie i mękę. Ujrzy wielu zbawionych. Ja jestem wdzięczny Bogu, że okazał się taki silny, że uczucie miłości do Syna nie okazało się większe niż uczucie miłości do czystego, świętego swojego Syna bezgrzesznego, niż uczucie miłości i litości do nas grzeszników, brudnych, nieczystych, żyjących w swoich plugastwach, nieczystościach, kłamstwach, cudzołóstwach, niewierności, złodziejstwach. On zdecydował się ofiarować swego czystego Syna bez skazy, baranka bez skazy. Dlatego ja, dlatego ty możesz żyć i to żyć na wieki. I później razem z Nim ucztować już tam, na uczcie w domu Ojca, ze zmartwychwstałym Synem i z innymi, którzy okazali się wierni i wytrwali w wszelkich próbach i doświadczeniach. Jak wielka to miłość i jak ta miłość Boża jest, ludzie sentymentalni, humaniści powiedzieliby, okrutna ta miłość jest. Okrutna taka, niewrażliwa na ból, na cierpienie, na uczucia ludzkie. Ona taka musiała być, aby mogła nas uratować. Ona musiała być taka okrutna, jakby powiedział ten humanistyczny świat. Ale była sprawiedliwą miłością, Bożą miłością, bo wiedział, że inaczej, jeśli Jezus nie położy swego życia za nas grzeszników, to inaczej my pomrzemy i nie będziemy mogli żyć na wieki. Nie będzie dla nas żadnego ratunku, żadnej nadziei, żadnego wybawienia. Patrzycie na matki, patrzycie na kobiety, że w chwili zagrożenia potrafi, żeby uratować swoje dziecko, sama ponieść śmierć. Dlaczego? Bo je tak bardzo kocha, bo je chce uratować przed jakimś cierpieniem, nieszczęściem czy zdarzeniem, tak? Tak Bóg nas bardzo ukochał, że swego Syna nie oszczędził, ale za nas Go wydał, aby nas ratować. I dlatego przez tą Jego wielką, piękną, świętą, czystą miłość możemy my podążać w nadziei zbawienia i życia wiecznego. W tej rzeczywistości duchowej bycia dziećmi Bożymi, synami, córkami. Dlatego, że ktoś umarł za nasze grzechy, że ktoś zapłacił cenę, pełną cenę Nic już nie trzeba dopłacić. Już nic przez ofiary, jakieś dobre uczynki. Nie możemy do tego zbawienia dodać, bo Jezus zapłacił całkowitą cenę naszego zbawienia. Zupełną. Nic nie musimy dodać. Możemy Go tylko miłować i wiernie Mu służyć. Nie musimy coś wyrównać. Nie musimy tak jak ktoś... Myśmy powiedzieli, kupiłem dom, ale nie zapłaciłem za niego całej ceny, jeszcze mi brakuje ileś i muszę tam jeszcze pracować ileś, żeby spłacić. Bóg mówi, w Jezusie Chrystusie zostały ci darowane, gdy przychodzisz jako grzesznik, do niego wszystkie twoje winy, grzechy, przewinienia i możesz być zbawiony i czysty przed nim. Dlatego, że On zapłacił, On za ciebie, za mnie, za ciebie zapłacił pełną cenę. Jak to mówi do was? Jak to przemawia do was ten przykład? Czy porusza to wasze serce? Czy napełnia was wdzięcznością do Ojca, który poświęcił swego Syna, aby ciebie i mnie uratować? Czy napełnia cię to wdzięcznością do Niego? My nieraz potrafimy być, czy ludzie tak niewdzięczni powiedzieć, a po co Jezus umierał? Ja nie chciałem. My nic niepotrzebny. Tak potrafimy mówić, jako nierozumne nieraz istoty ludzkie. Ale gdyby nie umarł, nie byłoby nadziei dla ciebie i dla mnie. Nie byłoby życia. Nie byłoby tego. Niepłodna kobieta, Sara, w starości, urodziła syna Izaaka. Jakie przykłady jeszcze niepłodnych kobiet możemy wymienić, które rodziły synów? Anna, Elżbieta, słyszę, tak? Niepłodna żona Izaaka. Tak? Bóg otwiera łona kobiet. Właśnie te przykłady, w których rodzą się Boży mężowie, wielcy mężowie Boży, jak Samuel, jak Izaak, jak Jakub, nazwany Izraelem, jak Józef, rodzą się z niepłodnych kobiet, którym Bóg otworzył łona, aby mogły rodzić. I ten sam Bóg mówi, czy jest dla mnie coś niemożliwego w życiu? W Twoim życiu? No ja mówię o sobie. Tak, Panie. Ja jestem tą osobą i mój charakter i moje postępowanie jest tym, co nie może spowodować, że Twoje obietnice się nie spełnią. Widzę swoją kruchość, bojaźliwość, niewierność. Widzę człowieka, który jest tym kruchym naczyniem. Tym naczyniem kruchym, które nie może utrzymać w sobie tej wielkiej mocy Bożej. Że ze względu na moje ciało mogą Boże obietnice nie spełnić i zawieść. Ale gdyby te Boże obietnice były zależne od naszego ciała, to byśmy przez zakon mogli dojść do sprawiedliwości. Ale dlatego, że przez zakon nikt nie mógł dojść do sprawiedliwości i żaden nie okazał się człowiek sprawiedliwym przed Bogiem, musiał Bóg posłać Jezusa Chrystusa w postaci grzesznego ciała, aby potępić grzech w ciele. Dlatego nasze ciało, słabości naszej, mówimy natury, charakteru, przeżyć życiowych, eliminują nas, żebyśmy mogli dojść i wytrwać i być wierni Bogu i być z Nim na wieki. Ale Bóg mówi nie. Nie patrz na swoje obumarłe ciało. Nie patrz na swoją starość i niemoc i brak zdrowia czy inne rzeczy. Zaufaj Bogu. Zaufaj mnie, że ja jestem mocny. I ja w tej swojej mocy mogę Cię wziąć, jak jesteś chory, słaby, nie masz nadziei na przyszłość, mogę Cię wziąć i na rękach nieść. I przenieść Cię, dlatego że ja jestem mocny. I moje słowo jest prawdą. I jeżeli ja daję obietnicę lub ją posyłam, ja mam moc ją wypełnić i dokończyć w Twoim kruchym ciele, to wielkie dzieło Boże. I jeśli uwierzyłeś, jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi i oddałeś swoje życie Jemu, w Jego ręce, to wiedz, że Słowo Boże mówi, że nikt i nic nie może wyrwać nas z Jego ręki. Dlaczego? Bo nie ma nikogo mocniejszego od Niego, mocarza, który by go ograbił Jego dom, zagrabił Jego łupy i zabrał Jego dzieci. On jest Panem Panów i Królem Królów. I przed Nim, i na Jego imię zegnie się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I wszelki język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak wierzymy. Tak nam mówi Boże Słowo. I jeśli przychodzi kłamca i oskarżyciel i mówi, nie dasz rady, bo już raz zgrzeszyłeś w tym i znowu, jeśli nie teraz, to za 10 lat braknie ci sił, zdrowia i znowu upadniesz i nie będziesz wierzył i tak dalej. Możesz powiedzieć, jest napisane w Słowie Bożym, weźmy Słowo Boże, weźmy Jego obietnicę, czytajmy Słowo Boże, znajmy Jego treść i zawartość, uczyńmy je naszym skarbem. Słowa z Pisma Świętego. Uczyńmy je naszym skarbem. Gdy przychodzi diabeł i z Jezusem próbuje go przechytrzyć swoją mądrością jako ojciec kłamca, co odpowiada Jezus? Jest napisane. I ty i ja możemy odpowiedzieć, gdy on przychodzi i mówi, a na starość to już nie będziesz miał takiej wiary, a na starość to już nie będziesz miał takiej siły, już nie będziesz miał takiej świeżości, nie będziesz tak płonął dla Chrystusa i ogień tej miłości w tobie nie będzie się tak palił. A możesz powiedzieć, Słowem Bożym, że Słowo Boże mówi, że i w starości będę was na rękach nosił i będę z wami do końca waszych dni. Zobaczcie przykład Dawida. Troszeczkę schodzę jakby z tematu, ale wiem, że nie będę mógł wypowiedzieć tego całego tematu, o którym chciałem mówić dziś. Przynajmniej na tej społeczności. Dawid, mąż, który całe życie walczył. Jego miecz uciekał krwią. Nie krwią jakichś króliczków, kaczuszek czy kogoś. Krwią ludzi zabitych, wyrzniętych, pomordowanych. Ale on odchodzi w starości, gdy już jest słaby, dożywa do końca swego życia. On nie zginął na żadnych z tych wojen wielu, które prowadził. On nie zginął w żadnych zamachach i zasadzkach, które za jego młodości próbowano go zgładzić z ziemi. Dlatego, że zaufał Bogu. Umarł śmiercią naturalną. Tak samo Bóg, jak tak zamierzył i zaplanował dla naszego życia, dla Twojego życia, dla mojego życia, że będziesz żył i będziesz obfitował i będziesz przynosił Mu plon i owoc i nawet w starości będziesz obfitował, to kto ma moc to zmienić? Kto ma moc to zmienić? Nie ma żadnego większego mocarza. Tylko może taka rzecz, jakbyś Ty zaczął wątpić i powiedział, no teraz już mi ciało nie pozwala ufać Bogu. Lata mi nie pozwalają, bo już tak nie widzę dobrze jak przedtem, jak 10 lat temu. A czemu to jest przeszkodą? Mamy opuścić te ciała, być z nich uwolnieni i w nowych ciałach przebywać z Chrystusem. To ciało nie będzie przeszkodą. Jak jest napisane w Słowie? Dziś, jeśli usłyszysz głos Jego, nie zatwardzaj swego serca. Jeśli Bóg przychodzi do Ciebie i mówi do Ciebie, pójdź za Mną, zaufaj Mi, to uczyń to dziś, bo jest dzisiaj dzień zbawienia, dzień Twojego nawiedzenia, dzień Twojej łaski i Twojego nowego życia. Jeśli Bóg dziś posyła obietnicę, czy zachętę, czy pociechę, weź ją dziś, bo Bóg jest Bogiem, który działa dziś i na wieki. I jak dziś Mu powiesz tak, będę Twój, oddaję Ci swoje życie, właściwie zmarnowałem je prawie całe, żyjąc bez Ciebie, ale oddaję Ci teraz, widzę, że nic nie mogę Ci dać, nie mam żadnej wartości, żadnych celów i planów, ale pokochałem Cię. Chcę zaufać Twojej łasce, chcę zaufać Twojej obietnicy, chcę zaufać Twojemu Słowu, Słowu Bożemu. Nie będziesz zawstydzony, Słowo Boże mówi. Nie zawstydzisz się w tej nadziei. On się okaże wierny i prawdziwy. Na wieki wierny i prawdziwy. Jeśli powie Ci, żyj, to będziesz żył na wieki. Kiedyś większość z nas Czy część z nas dojdzie do kresu swoich dni i umrze tutaj? Włożą nas do tej skrzynki, zasypią piachem lub w inny sposób i powiedzą ludzie bez wiary, no skończyło się, wszystko się skończyło. Ale my, którzy wierzymy i którzy mamy nadzieję w zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, powiem nie. Jest nadzieja, jest przyszłość i jest obietnica, że razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, z innymi mężami bożymi zasiądziemy w Królestwie Bożym i będziemy ucztować, i będziemy żyć. Ta pozorna słabość, te nasze ciała, właśnie takie kruche, gliniane naczynia, jak to jest porównane nasze ciało do takiego naczynia, tym bardziej mają okazywać, że moc Boża, która jest wlewana do takiego słabego, kruchego naczynia, przewyższa wszystko. Że Bóg jest mocny, a my jesteśmy tymi glinianymi naczyniami, które wcześniej czy później się potłuką, pokruszą, rozpadną. Ale będziemy żyć w Nim, gdy w Nim nadzieję położyliśmy, gdy w Nim nadzieję złożyliśmy, gdy na Nim polegamy. Chciałem jeszcze mówić o Jakubie, nazwanym Izraelem, i Józefie, wiernym wobec tych wszystkich przeciwności, ale wiem, że jest jakiś ograniczony czas, którym możemy przyjmować, słuchać i to nas może poruszać. Jeśli będziecie chcieli jeszcze dalej o tych rzeczach rozmawiać, to jeszcze mamy czas społeczności, Agapy. Jestem chętny też z wami rozmawiać o tym. Niech was Bóg błogosławi. Niech to Słowo Boże, które On posyłał, trafiające do waszych serc, do wnętrzności i głęboko, i może u niektórych z was, może u wielu, próbujących, stawiających was przed decyzją wyboru życia wiecznego, zaufania Bogu i Jego obietnicom, porzucenia tego, co jest cenniejsze w naszym życiu niż Bóg. Niech to będzie skonfrontowane w moim i w waszym życiu. I życzę wam tego, sobie też, bo wiem, że zazwyczaj człowiek jest doświadczany i będzie doświadczany, abyśmy się okazali wierni i posłuszni. Abyśmy nie zaufali bardziej okolicznościom, brakowi lat, czasu, zdrowia, sił. Abyśmy nie wierzyli temu. Abyśmy Bogu zaufali i okazali się zwycięzcami w Nim i w Jego Słowie. Niech was Bóg błogosławi. Amen.
Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Pochylmy nasze głowy, nasze serca przed Bogiem i rozważmy to, co dzisiaj Bóg kieruje do nas z pomocą Jego Ducha. Przepatrujmy nasze serca. Jeśli jesteś osobą, która wciąż waha się zaufać Bogu, jeśli jesteś osobą, która słucha może już od lat Słowa Bożego i słyszysz o tym, jak Bóg działa, jakie cuda potrafi uczynić, jak wierny jest, jak dobry jest, jak miłosierny jest, ale tak naprawdę nie zakosztowałaś tego jeszcze osobiście. Nie odkładaj tego na jutro. Nie odkładaj tego na przyszły miesiąc czy przyszły rok. Biblia mówi dzisiaj. Dzisiaj, jeśli słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca, ale przyjmij wiarą Jezusa Chrystusa, który jest ucieleśnieniem Bożego Słowa. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, jeśli Bóg mówi do twojego serca i wiesz, że nie jesteś człowiekiem wiary, ale masz jakąś wiarę, troszeczkę ufasz, uchwyć się tą wiarą, którą masz. Jezusa Chrystusa, który oddał za ciebie życie. Tak jak tu słyszeliśmy zwiastowane dzisiaj, wielokrotnie słyszeliśmy. Jezus Chrystus umarł za nas, za nasze grzechy. Ojciec Bóg poświęcił swojego Syna w miłości do nas, aby nikt nie musiał zginąć, ale aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie. Jeśli jeszcze tego nie masz, nie zwlekaj, nie odkładaj na później, ale uchwyć się wiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Jeśli wierzysz, dziękuj Mu, wielbij Go i módl się i nie ustawaj w tej modlitwie, aby Bóg Cię strzegł, aby Bóg Cię wzmacniał, abyśmy w wierze wytrwali, w wierze chodzili i w wierze wydawali miły Bogu owoc. Panie, ja dziękuję Tobie za ten czas zgromadzenia, za czas, w którym możemy zwrócić nasz wzrok na Ciebie. Możemy oddać Ci chwałę i cześć. Możemy wsłuchiwać się w Twój głos. I dziękujemy, że mówisz do nas, że Twoje słowo prawdziwie porusza nasze serca, pozwala nam przejrzeć się w tym, w Twojej prawdzie i zobaczyć stan naszych serc, czy jesteśmy ludźmi wiary, czy rzeczywiście Ty jesteś pierwszy w naszym życiu, najważniejszy dla nas, czy może jakieś inne sprawy, inne rzeczy, inne osoby, czy my sami jesteśmy na tronie naszego życia i to jest dla nas najważniejsze i to jest dla nas pierwsze i temu służymy i wokół tego kręci się nasze życie, a Ty jesteś jakimś dodatkiem, Ty jesteś jedynie czymś, co ma uczynić nasze życie bardziej szczęśliwym i zaspokojonym i zadowolonym. Pomóż nam zobaczyć, że nie ma dobra poza Tobą. Pomóż nam, Panie, zobaczyć prawdziwie, jak samolubni, egoistyczni, głupi jesteśmy, nie wybierając Ciebie, nie czyniąc Ciebie Panem naszego życia, dając się uwieść ułudzie tych wszystkich rzeczy wokół, dając się oszukać przeciwnikowi, który zasadza na nas pułapki, aby nas zniszczyć, aby nas zgładzić, aby nas oderwać od Ciebie i przesłonić nam Ciebie. Boże, ratuj, prosimy. Modlimy się, by Twój Święty Duch dał tę łaskę tym wszystkim sercom, które nadal nie uchwyciły się Ciebie, nie oddały się Tobie. Boże, by to uczynić. Prosimy, pociągnij ku Tobie. Zbaw, Panie. Wyrwij z mocy grzechu, z mocy szatana. Obdarz życiem wiecznym. Prosimy. Daj, Panie, każdemu z nas, którzy zaufaliśmy Tobie, wierzymy w Ciebie. W tych trudnych chwilach zwątpienia, kiedy mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i wydaje się, że zwlekasz ze swoim powrotem, zwlekasz z wypełnieniem niektórych swoich obietnic, nie widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy. Panie, daj nam wiernie ufać Tobie. Dalej się wytrwale modlić i nie ustawać, oczekiwać na Twoją odpowiedź, oczekiwać na Twoją łaskę, oczekiwać, że zniżysz się ku nam i nie zostawisz nas, ale odpowiesz nam, przyjdziesz do nas. Zachowaj nas przed porzucaniem naszej nadziei, przed sięganiem po cielesne sposoby realizacji Twoich obietnic. Pomóż nam, Panie, wytrwać w wierze, okazać się wiernymi, nawet jeśli nie mielibyśmy oglądać tutaj wypełnienia Twoich obietnic. Daj nam poumierać w wierze, tak jak ci, którzy oczekiwali Twych obietnic i tak poumierali, nie widząc ich, nie widząc ich realizacji, ale umierając w wierze w Ciebie, Panie Boże nasz. Pragniemy oglądać wypełnienie Twych obietnic, ale nade wszystko daj, byśmy wytrwali w wierze. We wszelkich doświadczeniach i pokuszeniach i próbach, przez które musimy przechodzić. Obyśmy uwielbili Ciebie w nich, naszą wiarą, naszą ufnością, naszym poddaniem się Tobie i posłuszeństwem Tobie. Amen.